Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest 22 Muharram 1448 roku po Hidżri, albo tuż Die Octavo Julii, Anno Domini Bis Miles Simo Vices Simo Sexto. Proszę Państwa, zachęcam do subskrybowania, komentowania, udostępniania. Każda interakcja zwiększa zasięgi, buduje świadomą społeczność. Dziękuję Państwu za wsparcie na Patronite, to dzięki i na inne sposoby, to dzięki Państwa wsparciu mogę prowadzić ten kanał. Wśród patronów witam Panią Monikę Krupińską, Emila Wiśtaka i Grzegorza Boducha. Proszę Państwa, i tyle teraz mamy, i oczywiście przypominam, to miejsce czeka na Państwa reklamy. I teraz, proszę Państwa, przechodzimy już do tematu dnia. Otóż Stany Zjednoczone bombardują Iran, Iran bombarduje bazy USA. To się, proszę Państwa, dzieje w tej chwili, kiedy nagrywam, w związku z tym jeszcze skutki tych ataków są do końca nieznane, to znaczy skutki amerykańskich już tak, irańskie cały czas jeszcze trwają. Wiadomo, że wojsko amerykańskie zaatakowało ponad 80 celów w Iranie w natychmiastowej odpowiedzi na ataki Iranu na statki handlowe przepływające przez ciśninę Ormus. Od razu Państwu powiem, że prawdopodobnie zostały 3 w sumie tankowce trafione. Wczoraj mówiłem tylko o jednym, a drugim nie, znaczy było prawdopodobne, że tak, ale nie było potwierdzenia. Dzisiaj już jest informacja nawet o 3 tankowcach wczoraj trafionych przez IRGC. Otóż wskazuje się, że w krótkim komunikacie najpierw, że siły zbrojne USA zaatakowały irańskie systemy obrony powietrznej, sieci dowodzenia i kontroli, stacje radarów przybrzeżnych, systemy rakiet przeciwokrętowych oraz ponad 60 małych łodzi Korpusu Strażników Rewolucji w cieśninie i okolicach, mając na celu uniemożliwienie Iranowi dalszych ataków na handel międzynarodowy. To z oficjalnego komunikatu. Tak na marginesie, proszę Państwa, czy to są te same irańskie systemy obrony powietrznej, która została już całkowicie zniszczone i te same radary, które już zostały całkowicie zniszczone przynajmniej 2 razy do tej pory? Nie wiadomo, tak? Czy to są te same, czy inne? Otóż no, lokalne źródła irańskie podają trochę inny obraz tych bombardowań, ale bombardowania na pewno miały miejsce, tak? Co do tego nie ma wątpliwości i były bardzo intensywne, prawdopodobnie najbardziej intensywne od początku tego zawieszenia broni tak zwanego. Stany Zjednoczone właśnie, jak piszą się amerykańskie media, kilka godzin właśnie po cofnięciu też zezwolenia na sprzedaż irańskiej ropy naftowej na całym świecie, w takiej podwójnej odpowiedzi irańskie statki po tym właśnie ataku właśnie irańskim na 3 statki handlowe przepływające przez ciśninę Ormus, z tego przynajmniej jeden płonął, został trafiony rakietami gdzieś tam w okolice maszynowni. To jest we wpisie wojskowym, mamy siły amerykańskie, zaatakowały irańskie systemy obrony, to już powiedziałem, żeby osłabić zdolność Iranu do dalszego atakowania handlu międzynarodowego przepływającego przez międzynarodowy korytarz handlowy. Nie ma czegoś takiego jak międzynarodowy korytarz handlowy, ale chodzi pewnie o ciśninę Ormus. Natomiast ataki na statki handlowe, w tym na saudyjski tankowiec i katarski gazowiec, grożą zakłóceniem dostaw energii z regionu i oczywiście zniweczeniem wstępnego porozumienia, tego MOU między Waszyngtonem i Teheranem. Tutaj CENTCOM powiedział, czyli te centralne dowództwo amerykańskie, nieuzasadniona agresja sił irańskich stanowi wyraźne, niebezpieczne naruszenie zawieszenia broni i podważa wolność żeglugi. Teheran nie przyznał się do odpowiedzialności za ataki na statki, natomiast nie było czegoś takiego, że to my żeśmy zaatakowali, tylko było, że na przykład statki nie zastosowały się do poleceń, które tam były wydawane przez IRGC. Przynajmniej w przypadku tego pierwszego statku taki komunikat się pojawił. Stany Zjednoczone i Iran zgodziły się przywrócić dostęp do cieśniny, natomiast Trump ogłosił, że droga jest otwarta dla nieograniczonej żeglugi. Natomiast wstępne porozumienie nie określa dokładnie, jak to ma się stać i powierza Iranowi zadanie umożliwienia przepływu zablokowanego od dawna ruchu. W związku z tym Iran wskazał, że statki handlowe mają płynąć w pobliżu jego wybrzeża, natomiast Stany Zjednoczone wskazały, żeby pływały w pobliżu wybrzeża Omanu pod osłoną amerykańskiej marynarki. No w każdym razie tak. Co więcej, bez zwolnienia, które zostało wydane przez Departament Skarbu USA, Iran nie może już sprzedawać swojej ropy na wolnym rynku za dolary, a przynajmniej nie otwarcie. Zwolnienie miało obowiązywać przez 60 dni, czyli tyle, ile wynosił okres zawieszenia broni, no ale Trump je właśnie odwołał. Stany Zjednoczone od dawna opierały się w dużej mierze na sankcjach, starając się ograniczyć rozwój irańskiego programu nuklearnego. To jeszcze było jeszcze przed nawet Obamą, tak? Natomiast to zwolnienie było częścią strategii mającej na celu zwiększenie szans powodzenia porozumienia poprzez właśnie umożliwienie Iranowi spróbowania bogactw, jakie mógłby uzyskać dzięki wznowieniu sprzedaży ropy na wolnym rynku. No i ta właśnie teoria amerykańska, dodajmy, głosiła, że osoby w Iranie dążące do porozumienia pokojowego uzyskają przewagę nad dowództwem wojskowym, no bo pokażą, prawda, proszę bardzo, dzięki naszym wysiłkom dyplomatycznym miliardy dolarów, prawda, znowu trafiają do skarbu państwa irańskiego. Natomiast tutaj widać, że to chyba nie zadziałało. Wcześniej, we wtorek, po ataku na okręty, ale przed amerykańską reakcją, Trump zdawał się zbagatelizować konflikt z Iranem podczas spotkania z przywódcami NATO w Ankarze. Powiedział, wojna z Iranem, czy jakkolwiek to nazwać, to nawet nie jest wojna, to operacja wojskowa, to denuklearyzacja. To jest to. No więc ta denuklearyzacja weszła w fazę wzajemnych bombardowań. Irańskie media państwowe poinformowały, że było słychać odgłosy eksplozji w Bandar Abbas, w Keshmi Sirik, w prowincji Hormozgan, wzdłuż południowego wybrzeża Iranu, w pobliżu cieśniny Ormus. Ta prowincja jest centralnym punktem irańskiej obecności wojskowej i handlowej wokół cieśniny, która jest kluczowym globalnym szlakiem żeglugowym. Irańska telewizja państwowa poinformowała, że miejsca, które zostały zaatakowane, wydają się być tymi samymi, które były celem wcześniejszego ataku w trakcie konfliktu. No więc biuro gubernatora, też tutaj widziałem komunikat, informuje, że jak dotąd nie ma doniesień o jakichś ofiarach cywilnych. Natomiast, no proszę Państwa, no to jest, zaczyna to przypominać trochę wojnę w Jemenie, gdzie od 10 lat bombardowane są te same cele radarowe, chociaż ten radar, jak go zdaje się Saudyjczycy uszkodzili w pierwszych dniach konfliktu, to potem przez od 10 lat, to chyba tam jest taki jeden budynek, który ciągle bombardują. Nie wiem, czy tam z niego coś zostało, ale to jest ta jedyna stacja radarowa, która tam kiedyś była, w związku z tym już jej od dawna nie ma, a cały czas się mówi, że bombardowana jest instalacja radarowa, no bo krótko mówiąc, tych instalacji chyba tam w Iranie za dużo nie było i one rzeczywiście zostały zniszczone w tych pierwszych wielkich bombardowaniach podczas wojny, a teraz skończyły się jak gdyby cele wojskowe, które można byłoby zbombardować i powiedzieć, że się zbombardowało, więc a ściganie myśliwcami, prawda, czy helikopterami jakichś pojedynczych wyrzutni, które są jeszcze zresztą mobilne, jest trochę niebezpieczne i pozbawione sensu, a bombardowanie twierdz znowu tych w górach tomahawkami, no to jest, równie dobrze można mogliby Amerykanie tam pojechać i napluć na te twierdze i pewnie byłby taki sam skutek, więc no krótko mówiąc, jest to problem z tymi odwetami, bo oczywiście są cele bardzo, bardzo łakome, są na przykład rafinerie, które gdyby, po pierwsze łatwo się bombarduje, po drugie ładnie się palą i wszyscy by widzieli w regionie, po drugie, po trzecie się ciężko odbudowuje, no ale niestety Iran wtedy odpowiedziałby też atakiem na rafinerię z drugiej strony, prawda, zatoki i byśmy mieli znowu kryzys. Krótko mówiąc, wojska amerykańskie, właśnie jeszcze teraz tak, że dowództwo centralne w oświadczeniu poinformowało 26 czerwca, jeszcze kiedy było poprzednie naruszenie zawieszenia broni, że zaatakowało irańskie składy rakiet i dronów, stacje radarów nadbrzeżnych, to właśnie tych samych. Te amerykańskie naloty zakończyły się po około 90 minutach, obejmowały ataki amerykańskich myśliwców na 4 irańskie obiekty wzdłuż cieśniny Ormus i na wyspie Keshm wtedy. Trump powiedział wcześniej w poście w mediach społecznościowych jeszcze, że 25 czerwca Iran wystrzelił co najmniej 4 jednokierunkowe drony, z których jeden uderzył w górny pokład dużego i bardzo drogiego statku towarowego. Dodał, że USA zestrzeliły wtedy 3 inne drony, ale że statek, choć uszkodzony, mógł kontynuować podróż. No więc teraz tak, mamy informację, że teraz o tym, co się dzieje dalej, bo to nie jest, proszę Państwa, koniec historii. Więc tak, po tym pierwszym ataku, od razu powiem, że chodzi o ten atak amerykański, bo po irańskim jeszcze nie mamy reakcji, w każdym razie mamy informację, że po amerykańskim ataku ceny ropy naftowej rosły, obligacje spadały w większości krajów Azji, to informuje Bloomberg. Narastające napięcie wywołuje obawy o zakłócenia w dostawach energii. Cena ropy Brent wzrosła o ponad 2%, przekraczając $76 za baryłkę. Właśnie po tym nalocie amerykańskim na Iran, niestety nie wiem jak teraz jest dokładnie, bo mamy trwający atak irański, więc jeżeli będzie na to znowu odpowiedź amerykańska, no to będziemy mieli eskalację i pewnie te ceny będą szły, znaczy będzie dalej ten sam trend, czyli spadek obligacji, wzrost ropy. Co więcej, rentowność 10-letnich obligacji wzrosła w Australii, Japonii, a także w Nowej Zelandii, gdzie bank centralny zgodnie z oczekiwaniami podniósł stopy procentowe. Rynki akcji zignorowały ostatnią eskalację napięć geopolitycznych. Wskaźnik akcji azjatyckich wzrósł o 0,3%, wspierany przez spółki technologiczne, jak pisze Bloomberg. Tutaj jeden z specjalistów twierdzi, właśnie cytowany przez Bloomberga, na marginesie gwałtowny wzrost cen ropy naftowej i zniesienie irańskiego zwolnienia z podatku od właśnie czy z tej sankcji od ropy naftowej wzmacniają argumenty za tym, aby banki centralne podniosły stopy procentowe w ramach działań zapobiegawczych ze względu na utrzymujące się ryzyko inflacji. Co jeszcze możemy powiedzieć? No tutaj jest, natomiast w tej chwili specjaliści też cytowani przez Bloomberga, ci, którzy zajmują się ropą dla odmiany, że handlarze nie przewidują pełnej reeskalacji i dopóki ramy porozumienia będą obowiązywać, wolumeny tranzytu statków będą się poprawiać, a nie gwałtownie spadać, to reakcja rynku powinna pozostać ograniczona. No ale mamy, proszę Państwa, już od samego rana informacje, ja mówię od razu, że to są informacje sprzed kontrataku irańskiego. W środę, więc rano cieśniny Ormuz przepłynęło kilka tankowców, przynajmniej Super 1 supertankowiec zawrócił w połowie przeprawy, 6 tankowców zauważono rozpoczynających lub kończących przeprawę przez Ormuz zaledwie kilka godzin po tym, jak 3 statki padły ofiarą ataków. To jednak świadczy o panującej niepewności. Co najmniej jeden z 6 właśnie pływający pod banderą Indii supertankowiec Lila Vadinar dotarł do krańca półwyspu Musandam, ale następnie zawrócił. Tutaj transport skroplonego gazu ziemnego LNG został wstrzymany całkowicie po wtorkowym ataku właśnie na katarski tankowiec, czy ten gazowiec właściwie. No w normalnych czasach, prawda, około 1/5 światowych dostaw LNG przechodzi przez Ormuz, a obawy o te zakłócenia dostaw spowodowały wzrost cen gazu w Europie około 10% w ciągu ostatnich 2 dni. Ale mamy też właśnie informacje a propos tego, co się dzieje dalej. No to ja oczywiście mówię, że Państwo jak będziecie to oglądali, to już będzie po pewnie tym ataku, albo będzie trwał odwet amerykański tym razem. W każdym razie w Bahrajnie mamy od rana drugi raz syreny alarmowe. Iran ogłosił rozpoczęcie ataków odwetowych w związku z bombardowaniem prowincji Hormozgan i Mashhar przez Stany Zjednoczone. Kuwejt również ogłosił, że stawia czoła wrogim atakom dronów i rakiet. Natomiast irański Korpus Strażników Rewolucji poinformował o zniszczeniu 85 amerykańskich instalacji wojskowych w Bahrajnie i Kuwejcie. Natomiast CENTCOM poinformował, że ataki amerykańskie dotyczyły 80 celów w Iranie. Natomiast irańskie media znowu podają, że większość zaatakowanych obiektów w tej chwili przez Amerykanów to są po pierwsze te same, które były już 2 razy chyba bombardowane. Pozostałe to obiekty cywilne, nabrzeża rybackie, wieża telekomunikacyjna, sieci, właśnie te kutry rybackie, a kilka osób też trafiło do szpitala po ataku na Sirik. Państwo, no temat kolejny, nie wiedziałem jak go zatytułować za bardzo, wybrałem roboczy tytuł Trump grozi wycofaniem wojsk z Europy, ale to nie tylko o tym, bo Trump przybył do Ankary na szczyt NATO i jak to jedna z gazet amerykańskich napisała, że tak powiem, zabrał cały tlen z pomieszczenia. Jakkolwiek by to nie brzmiało straszliwie, rzeczywiście wszystko się zaczęło oczywiście od tego momentu kręcić wokół Trumpa. Powiedział bardzo dużo rzeczy ciekawych. Kilka jak zwykle. Zaraz sobie powiemy o tym, co tak najważniejsze. No, najważniejsze jest to, że Trump zapowiedział, że mógłby wycofać wszystkie wojska amerykańskie z Europy, co stanowi jedną z najszerszych gruźb pod adresem sojuszników. Groźba ta pojawiła się w momencie, kiedy właśnie w tym samym czasie Trump ponownie właśnie powiedział na tym szczycie w Ankarze, właśnie to przed, bo to była taka sesja pytań i odpowiedzi do dziennikarzy, prawda, przy okazji jeszcze spotkania z prezydentem Erdoganem, więc on ponownie wezwał Stany Zjednoczone do przejęcia kontroli nad Grenlandią, czy zażyczył sobie Grenlandii, co było oczywiście świadomą prowokacją. Powiedział Trump, właśnie siedząc obok Erdogana, moglibyśmy wycofać wszystkich naszych żołnierzy z Europy. Wciąż utrzymuje się, że Grenlandia powinna być kontrolowana przez Stany Zjednoczone, a nie przez Danię. Dania, on tam później mówił, że Dania nic nie zrobiła, myśmy wszystko zrobili dla Grenlandii i tak dalej. W każdym razie no, groźba Trumpa, że w styczniu przejmie kontrolę nad Grenlandią, potencjalnie zresztą siłą, prowadziła oczywiście w chaos sojusz wojskowy. I doprowadziła do gruźb o rozlaniu się transatlantyckiej wojny handlowej. I oczywiście zniszczyła tak naprawdę, nie wiadomo tylko czy na trwałe, jedność transatlantycką. Jak Państwo być może pamiętacie, Trump próbował uzasadnić konieczność przyjęcia kontroli nad Grenlandią, ponieważ miała być ona otoczona okrętami chińskimi i rosyjskimi. Zdaje się, że odnotowano w ciągu tam chyba 3 lat chyba 1 albo 2 okręty, które notabene nie opłynęły ani nie otoczyły, tylko gdzieś tam były w okolicach. Więc premier Danii Frederiksen powiedziała w lutym, zresztą dziennikowi Financial Times, że chociaż cieszy się, że Trump wycofał się z tej groźby, to po negocjacjach z Ruttem, to uważa, że kryzys nie został w pełni rozwiązany. No więc w całej Europie trzeba przypomnieć, że znaczy nie ma oficjalnego komentarza ze strony NATO jako NATO. Natomiast trzeba pamiętać, że około 80 tysięcy żołnierzy amerykańskich ciągle jeszcze stacjonuje w Europie. W zeszłym miesiącu Hexet ogłosił 6-miesięczny przegląd amerykańskiej obecności w Europie, co ma tak naprawdę prowadzić do dalszej cięć liczebności wojsk w Europie. W maju Pentagon, kiedy się obraził Trump na Merca, ogłosił wycofanie 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec oraz anulował planowane rozmieszczenie batalionu z bronią dalekiego zasięgu, w tym pociskami Tomahawk, które akurat miały być bardzo istotnym elementem odstraszania europejskiego. Trump powiedział, że testuje europejskich sojuszników, prosząc ich o wsparcie podczas konfliktu w Iranie. Powiedział Trump, testowałem, czy będą, bo od dawna mówiłem, że im pomagamy, ale nie jestem pewien, czy będą chcieli pomóc nam. Powiedział, że Włochy, Niemcy i Francja odmówiły nam. Dlaczego wydajemy setki miliardów dolarów, a oni nie są dla nas? My zawsze byliśmy dla nich. No więc, co więcej, przemawiając jeszcze u boku Erdogana, powiedział, że jest bardzo rozczarowany NATO. Powiedział, że gdyby spotkanie nie odbywało się w Turcji, gdzie mój przyjaciel jest bardzo silnym liderem, bardzo silną osobą, możliwe, że nie wziąłbym w nim udziału. Co jeszcze możemy powiedzieć? No właśnie, prezydent jeszcze, jeżeli chodzi o relacje z NATO, to dzisiaj prasa przypomina, że przecież Trump jeszcze mówił w czasie jednej z ostatnich kampanii, że będzie zachęcał Rosję do atakowania krajów, które nie wydają wystarczająco dużo pieniędzy na obronę. A ostatnio właśnie rozgniewany europejską krytyką wojny z Iranem stwierdził, że USA mogą przestać bronić swoich sojuszników. No więc przywódcy 32 państw NATO zgromadzeni w Turcji będą próbowali, dzisiaj notabene, potwierdzić zobowiązanie wynikające z klauzuli o wzajemnej obronie, czyli krótko mówiąc z artykułu 5. Natomiast no to jest tak, że ta wątpliwość powstaje bardzo, bardzo duża. Co więcej, no tutaj jest tak, że w przypadku państw mniejszych, państw bałtyckich krótko mówiąc, byłych radzieckich państw satelickich, to o nas również, jak pisze dzisiaj prasa, to od dawna artykuł 5 sugeruje, że prezydent USA wykorzystałby pełną siłę militarną, gdyby któreś z nich zostało zaatakowane. Natomiast no, dziś na przykład dla takiego członka NATO jak Dania, który stoi w obliczu żądań Trumpa i jeszcze gruźb aneksji, no to obietnica pomocy Stanów Zjednoczonych jest całkowicie pusta. Co więcej, apatia, właśnie jak tu ładnie określono, prezydenta wobec wzajemnej obrony wstrząsnęła również innymi sojusznikami. Czyli ta jedność muszkieterów, prawda, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, bez względu na wszystko, przestała obowiązywać, znaczy tak się uważa. Tutaj no, Trump właśnie powtórzył te swoje żale, że sojusznicy USA nie są po naszej stronie i generalnie, proszę Państwa, no, to słabnące oczywiście zaufanie do gwarancji USA powoduje niezwykle kosztowną misję Europy, polegającą na totalnym przezbrojeniu i przejęciu większej odpowiedzialności za NATO. Niektórzy europejscy przywódcy stali się bardziej bezpośredni już i przestali się, że tak powiem, krygować w kwestii gruźb Trumpa. Macron ostrzegł, że sojusz jest wart tego, co niewypowiedziane, czyli zaufania, które za nim stoi. Jeśli każdego dnia podważasz swoje zaangażowania, pozbawiasz je istoty, czyli tego zaufania. No jeszcze trzeba pamiętać, proszę Państwa, że tak, że te wszystkie komunikaty, zresztą wydawane na zewnątrz, to są komunikaty, które właśnie Rosja sobie bierze i kalkuluje, no i słucha właśnie, czy Amerykanie będą bronili Europy i w coraz bardziej mogą być przekonani, że nie. Co prawda w Stany Zjednoczone cały czas mają głowice nuklearne, dziesiątki tysięcy żołnierzy rozproszonych po Europie oraz silną kontrolę nad strukturą dowodzenia i kontroli NATO. W tej chwili przedstawiciele państw europejskich twierdzą, że już byliby w stanie samodzielnie obronić kontynent, gdyby zaszła taka potrzeba. No, ale i cały czas starają się utrzymać Waszyngton, prawda, w stanie, że tak powiem, zaangażowania przynajmniej częściowego. To jest tak, że jeden z specjalistów powiedział, jeśli Europejczycy są w stanie zapewnić kawalerię w sytuacji kryzysowej, pokazując, że nie będą po prostu dzwonić do Waszyngtonu i panikować, jeśli Waszyngton nie podejmie działań, to czyni to nasze odstraszanie skutecznym. Natomiast no, jeden z dyplomatów, też cytowanych dzisiaj przez media amerykańskie, powiedział, no, jeśli psychologiczne przekonanie, że USA pomogą nam się bronić, zniknie, to czy zasoby mają znaczenie? Co prawda, ambasador USA przy NATO powiedział jeszcze przed przybyciem Trumpa do Ankary, powiedział, że Stany Zjednoczone nigdzie się nie wybierają, ale oczekuje, że państwa europejskie przejmą kontrolę nad swoją obroną, co jest obecnie powszechną narracją Białego Domu. Rutte zdołał załagodzić kryzys wokół Grenlandii przy pomocy dużej ilości wazeliny oraz czaru i wdzięku osobistego, ale Trump zaczął się znowu irytować, właśnie zirytował się, że przywódcy europejscy nie poszli na wezwanie łachapiachu, prawda, na wojnę z Iranem, a on poszedł. No i właśnie powiedział, że właśnie kiedyś zresztą kwestionował, czy przypomniano, Trump kwestionował sensowność wywoływania III wojny światowej przez obronę Czarnogóry i jest właśnie usfrustrowany tym, że europejscy przywódcy unikają wojny, którą on i łachapiachu rozpętali zresztą poza granicami NATO i poza zakresem odpowiedzialności NATO. Oczywiście ten artykuł 5, przypomnijmy, został przywołany raz, prawda, po 11 września i przypomnijmy, że wszyscy sojusznicy Stanów Zjednoczonych opowiedzieli się po stronie Stanów Zjednoczonych. O tym Trump w ogóle nie pamięta, bo ta jego pamięć jest, jak wiadomo, wyjątkowo selektywna. Otóż europejscy dyplomaci twierdzą, że rozległa infrastruktura wojskowa NATO, która jest oparta na siłach i bazach od Kanady przez Turcję po Estonię, zostanie aktywowana w przypadku kryzysu, niezależnie od komentarzy Trumpa w mediach społecznościowych. Natomiast no, ta krytyka NATO przez Trumpa wywołuje niepewność. Natomiast jeden właśnie powiedział, to jest chyba najbardziej prawidłowy komunikat, chociaż, tak jak mówię, no, jednym z podstawowych zadań posiadania armii jest odstraszanie. W związku z tym Trump robi wszystko, żeby to odstraszanie nie zadziałało. Jak odstraszanie nie działa, no to przeciwnik może po prostu powiedzieć, no dobra, no nie działa, sprawdźmy, tak? Jest tak prawdopodobne, że nie zadziała, że sprawdzimy. Natomiast właśnie jeden z europejskich dyplomatów tam cytowanych z Ankary powiedział bardzo ładnie, nie wiem kto, bo to jest anonimowy niestety dyplomata, powiedział tak, nasze wojsko nie będzie czekać na Trumpa, tylko będzie walczyć. No niektórzy też uważają, że presja ze strony Kongresu, a zwłaszcza tych jastrzębich republikańskich ustawodawców, zmusi Trumpa do obrony długoletnich sojuszników. Trzeba też pamiętać, że tutaj zbliżają się wybory midterms i jeżeli Trump bardzo mocno pokłóci się z tymi właśnie republikańskimi senatorami, którzy uważają, że w ogóle to, co Trump robi, to jest jakaś praca na rzecz Rosji. Więc jeżeli on się z nimi bardzo mocno pokłóci, to wtedy, kiedy będzie impeachment, może się nagle okazać, że będzie dostatecznie dużo głosów, żeby Trumpa odwołać ze stanowiska. Oczywiście takiego buntu jeszcze w tej chwili nie ma, no ale gdyby przyszło co do czego, jeżeli Trump właśnie będzie próbował jednak zlikwidować NATO, wycofać się z NATO, to po prostu część z tych senatorów może uznać, że Trump nie jest najlepszy na stanowisku prezydenta. Także ten perspektywa impeachmentu w przypadku zdobycia większości przez demokratów, co jest wysoce prawdopodobne, pewnie się rozpocznie. Natomiast do skazania, przypomnijmy, potrzebnych jest ponad 60 senatorów i takiej większości demokraci na pewno nie zdobędą, nawet gdyby zdobyli większość w Senacie. No więc co jeszcze możemy powiedzieć? Jeden właśnie kolejny anonimowy europejski dyplomata o tym szczycie powiedział, że sojusz przechodzi trudny okres. Powiedział, jesteśmy w okresie transformacji, która ma mieć konsekwencje, których nie możemy przewidzieć. Czy to jest łatwe? Nie, ale widzę prawdziwe zaangażowanie. Pani wiceminister obrony Francji, też cytowana już tym razem z imienia i nazwiska, zasugerowała, że rozważanie zmienności polityki USA nie ma sensu, skoro jest wiele do zrobienia. Przewidywalne jest to, że Stany Zjednoczone chcą, żeby Europejczycy robili więcej i że może jednocześnie istnieć kilka teatrów konfliktu, na których musimy wziąć na siebie odpowiedzialność, powiedziała. Musimy się na to po prostu przygotować. W każdym razie nasze podejście do sojuszu opiera się na zaufaniu i przewidywalności, co uważam za bardzo potężne narzędzie strategiczne w obecnym kontekście. No więc oprócz tego, to już Państwa tylko na marginesie powiem, że było tam dużo też, ale jeszcze no nie mamy konkluzji, bo to byłby tak, doszło do spotkania Erdogana z Trumpem. nie ma oficjalnego, a przynajmniej dzisiaj rano jeszcze nie było żadnego oficjalnego komunikatu po tym spotkaniu, czyli jakiegoś transkryptu, czegoś takiego. Mamy tylko to, co było przed, prawda? Czyli spotkanie, no, rozmowy z dziennikarzami. I tam powiedział z transkryptu, powiem Państwu tak, no, co powiedział Trump właśnie w kontekście Turcji. Znaczy prawie na pewno Turcji zostaną zniesione sankcje nałożone na Turcję, bo trzeba powiedzieć, że no to też jest takie kuriozum, że w ramach NATO na Turcję nałożone jest embargo dotyczące zbrojeń, a z drugiej strony wymaga się od Turcji, żeby wypełniała zobowiązania sojusznicze NATO, a odmawia się sprzedaży uzbrojenia. Zresztą od dosyć dawna. No więc tutaj tak, powiedział Trump, Turcja kupiła nasze samoloty, to najlepszy samolot na świecie. Kiedyś ktoś kupuje samoloty od Stanów Zjednoczonych, mamy obowiązek pomagać w ich utrzymaniu. Dotyczy to silników, ich remontów i całego serwisu. Tak właśnie postępuje się z sojusznikami. No i tutaj chodzi oczywiście o silniki chyba do F-16, a i do tych być może nowych samolotów tureckich, bo tam Turcja zabiegała o silniki. Powiedział też, mamy dziś z Turcją znacznie lepsze relacje, powiem więcej, Turcja okazała się pod wieloma względami bardziej lojalna niż niektóre kraje, które uważaliśmy za naszych najbliższych sojuszników. Dlatego sprzedaż F-35 jest czymś, co z pewnością rozważymy. Powiedział też, F-35 to wspaniały samolot, to zdecydowanie najlepszy myśliwiec na świecie i jest to sprawa, którą bardzo poważnie rozważymy. Jeśli chodzi o zniesienie sankcji wobec Turcji, to powiedział, mogę wam powiedzieć jedno, zniesiemy sankcje, tak właśnie będzie. Nadszedł czas, aby je znieść, nie chcemy nakładać sankcji na naszych przyjaciół, to naprawdę bardzo proste. I jeszcze o samym Erdoganie i o Turcji jeszcze powiedział coś takiego. Turcja jest naszym wielkim sojusznikiem, zna Iran lepiej niż ktokolwiek. Mogła przyłączyć się do wojny, dysponuje bardzo dużą, silną armią, ale tego nie zrobiła. Być może nie zrobiła tego także ze względu na mnie. Prezydent Erdogan pomaga nam doprowadzić do zakończenia wojny na Ukrainie, tak samo jak pomaga nam w sprawach związanych z Iranem. I powiedział też, prezydent Putin darzy prezydenta Erdogana ogromnym szacunkiem, naprawdę ogromnym szacunkiem. No więc jeśli chodzi jeszcze o właśnie NATO i o Grenlandię, tak, bo tutaj o samą Meloni to już nie będziemy się bawili w to, co tam on wypisuje. W każdym razie o Grenlandii, właśnie to właśnie Grenlandia najbardziej zaszkodziła moim relacjom z NATO. Grenlandia w praktyce nie pomaga Danii, Dania nie wydaje pieniędzy, aby naprawdę rozwijać Grenlandię. Tymczasem dla Stanów Zjednoczonych jest to miejsce z ogromnym znaczeniem strategicznym. Wokół Grenlandii operują chińskie i rosyjskie okręty, do tego nie dopuścimy, to nie będzie miało miejsca. No, wiadomo, że nie operują. Moim zdaniem Grenlandia powinna znajdować się pod kontrolą Stanów Zjednoczonych, a nie Danii. Przy wszystkich pieniądzach, które wydajemy na ochronę Europy przed Rosją, moglibyśmy po prostu wycofać wszystkich naszych żołnierzy z Europy. To on w tym kontekście to powiedział. Powiedział też, że Europa jest dziś zupełnie innym miejscem niż 20 lat temu, naprawdę zupełnie innym, muszą bardzo uważać na dwie sprawy, imigrację i energię. Jeśli nie będą ostrożni w tych dwóch kwestiach, to wkrótce nie będzie już Europy, jaką znamy. Powiedział też o NATO, jestem bardziej rozczarowany NATO, dlaczego wydajemy setki miliardów dolarów, a oni nie są z nami, kiedy ich potrzebujemy, my zawsze byliśmy z nimi. No i teraz jeszcze o wojnie na Ukrainie, to prawda, ważna rzecz, akurat powiedział tak, rozmawiałem bardzo dobrze z prezydentem Putinem, zaraz potem rozmawiałem z prezydentem Zełenskim, uważam, że obaj chcą zawrzeć porozumienie. Powiedział, przez całe życie zajmowałem się zawieraniem porozumień, znam się na tym, myślę, że uda nam się doprowadzić do zakończenia tej wojny i mam nadzieję, że stanie się to bardzo szybko. Powiedział też, to jest wojna dronów, zupełnie nowy rodzaj wojny, widziałem zdjęcia z pola walki, powiedziałem Hexetowi, Pitt nie przysyłał mi już tych zdjęć, nigdy czegoś takiego nie widziałem, to prawdziwa rzeź i to się musi skończyć. To są wszystko z transkryptu, bo jest transkrypt taki niewyedytowany po prostu z tych jego wypowiedzi. No więc macie Państwo, jest to obraz, jeszcze nie zakończył się ten szczyt w Ankarze, w związku z tym trudno powiedzieć, co się będzie działo dalej, czy on tam zostanie na tym szczycie do końca, czy tam się ze wszystkim pokłóci i wyjdzie, czy będzie jakiś wspólny komunikat, czy też nie. Na razie jest to na pewno szczyt na wysokim szczeblu. Ja tylko chciałem dodać, że oczywiście Turcy nie mogli sobie odmówić, więc tam pisały media, ja oczywiście nie potrafię tego potwierdzić, bo akurat tej melodii nie znam, ale tam tureckie media też pisały, że jak przed premier Grecji, to grała mu osmańska kapela jakąś wojenną piosenkę turecką, zdaje się Grekom znaną. Proszę Państwa, no mamy temat trzeci, to jest zamach na Macrona w Damaszku. Otóż Państwa, podczas wizyty Macrona w Syrii doszło do eksplozji pod hotelem, w którym prezydent Francji zatrzymał się po swoim wyjeździe na spotkania do Pałacu Prezydenckiego. Były to dwie eksplozje z eksperci, zresztą jedną widać na wideo. Bardzo dobrze możecie Państwo zobaczyć sobie na Twitterze te wideo na przykład. Otóż eksperci od spraw bezpieczeństwa uważają, że to był prawdopodobnie atak na prezydenta Francji i jego delegację. No, bomba nie wybuchła w hotelu, tylko na zewnątrz hotelu, w związku z tym, ale być może była tam nadzieja jakaś, że tak czy inaczej ktoś może z tej delegacji będzie akurat na dole wtedy, kiedy te bomby wybuchły. Macron jest pierwszym europejskim przywódcą, który odwiedził Syrię od czasu obalenia Asada. Wiadomo, że tutaj mamy jednego, tam jest jeden korespondent, który informuje o tym, co tam się dzieje, to jest Obaida Hitto, prawda, z Al Jazeera. Poinformowała, że do dwóch eksplozji doszło właśnie w ruchliwej części centrum miasta, w pobliżu Ministerstwa Turystyki, hotelu właśnie Four Seasons, gdzie Macron spędził noc. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało, że 18 osób zostało rannych, w tym 4 policjantów. Ładunki wybuchowe eksplodowały po tym, jak syryjskie siły bezpieczeństwa odkryły je i wysłały specjalistów w celu ich rozbrojenia. To są pewnie ci policjanci, którzy zostali ranni. Agencje informacyjne poinformowały, że pierwszy wybuch nastąpił w koszu na śmieci wkrótce po tym, jak kolumna samochodów Macrona opuściła hotel w drodze do Pałacu Prezydenckiego. Widać było właśnie płomienie, dym wydobywający się właśnie z tego kosza. Druga eksplozja została uchwycona na kamerze kilka metrów dalej. Drugi wybuch nastąpił w pobliżu karetki zaparkowanej w pobliżu właśnie hotelu Four Seasons, gdy w pobliżu znajdowało się około 20 osób. Eksperci właśnie poinformowali, że ładunki mogłyby zostać podłożone i ustawione w czasie, gdy otoczenie Macrona udawało się do Pałacu Prezydenckiego. Syryjskie MSW powiedziało jednak, że eksplozje miały miejsce poza wyznaczonym obszarem bezpieczeństwa Macrona i nie stanowiły bezpośredniego zagrożenia dla jego miejsca zamieszkania ani trasy podróży. Biuro prezydenta Francji poinformowało, że Macron, który nie słyszał eksplozji, bezpiecznie dotarł na spotkanie z Charles wraz z delegacjami. Charles ma udać się właśnie, czy udał się właściwie w tej chwili, na trwający szczyt NATO, żeby spotkać się z Trumpem. No nie wiadomo, czy się ta podróż na pewno odbędzie, ale taka informacja jest dzisiaj jeszcze z rana. Co więcej, sytuacja w Damaszku jest poza tym spokojna, no pomimo tego szoku wywołanego eksplozjami. Przypomnijmy, że wcześniej mieliśmy jeszcze eksplozję w kawiarni w ubiegłym tygodniu. W każdym razie szczegóły na razie są nieznane. Żadna grupa nie przyznała się do odpowiedzialności za eksplozję. Jak się żadna nie przyznała, to można się domyślić, która to była grupa i to nie była grupa dżihadu. To, żeby Francja zaangażowała się w Syrii, podobnież jak żeby Francja zaangażowała się w Libanie, co ma być procesem równoległym, bardzo nie podoba się, wbrew pozorom nie Turcji, tylko innemu krajowi, któremu się to nie podoba. Więc, no tak, ale krótko mówiąc, tamten kraj też dysponuje dużo lepszymi środkami, żeby zatrzymać Macrona, ale na razie jeszcze pewnie nie chce aż tak bardzo ryzykować. W każdym razie analitycy twierdzą, że celem była na pewno delegacja francuska, że właśnie, że atak był wymierzony w Macrona i że te ładunki były przynajmniej na tych trasach, prawda, którymi miał jechać jego konwój. Natomiast tutaj wskazuje się, że jest to poważne naruszenie bezpieczeństwa i że państwo syryjskie, krótko mówiąc, nie radzi sobie z takimi zagrożeniami. No ale też trzeba pamiętać, że aparat bezpieczeństwa to są dawni partyzanci, którzy, że tak powiem, podkładać ładunki tak, wykrywać nie, prawda, albo niespecjalnie. No i tutaj właśnie syryjski ekspert spraw bezpieczeństwa powiedział, że celem ataku było wywołanie niepokojów, wysłanie negatywnego sygnału, no ale powiedzmy sobie jasno, istnieje luka w bezpieczeństwie i musimy ją naprawić. Co jeszcze? No we czwartek, prawda, ładunek wybuchowy został zdetonowany w kawiarni niedaleko Pałacu Sprawiedliwości w Damaszku. 10 osób odeszło do Jerozolimy, 20 zostało rannych. Tutaj najważniejszym tematem rozmów Macrona z Siarą ma być, czy miała być odbudowa Syrii. Odbył podróż z wieloma francuskimi liderami biznesu. W poście na X-ie po eksplozjach Macron napisał: nic nie może stłumić aspiracji syryjskich ludzi do życia w pełni suwerennej, bezpiecznej, pluralistycznej i zjednoczonej Syrii. Dodał, że rano spotkał się z różnymi Syryjczykami, którzy wykazali się godnością, odwagą i determinacją i moja wizyta trwa. No, wizyta Macrona jest postrzegana jako forum dla Syrii, gdzie będzie mogła zaprezentować nowy porządek polityczny pod przewodnictwem Siary. No i rząd Syrii traktuje tę wizytę jako po prostu drzwi do świata zachodniego. W jaki sposób Syria miałaby wspierać, znaczy Francja miałaby wspierać Syrię? No jest tak, na konferencji prasowej we wtorek Macron powiedział, że Francja ma nadzieję przyczynić się do odbudowy gospodarki, w tym jej sektora bankowego. Natomiast Sharra powiedział, że widzi Francję jako głównego partnera dla Damaszku, który, jak powiedział, może odegrać ważną rolę w globalnym tranzycie, to znaczy chodzi o globalnej, przepraszam, transformacji, nie tranzycie, po zakłóceniach właśnie też i w tranzycie też. Transformacji gospodarczej, a tranzycie węglowodorów. Szczególnie właśnie po zakłóceniach w cieśninie Ormus. Kolejnymi potencjalnymi obszarami partnerstwa ma być lotnictwo i energia. No więc biuro Macrona poinformowało, że francuska firma żeglugowa CMA-CGM podpisała umowę o partnerstwie z Syrią, która obejmuje obsługę frachtu lotniczego na międzynarodowym lotnisku w Damaszku. W ramach tej wcześniejszej umowy, jeszcze kontynuacji wcześniejszej umowy z maja, na mocy której firma ma obsługiwać dwa suche porty właśnie w tym kraju. Biuro Macrona poinformowało również, że Francja i Syria rozpoczęły proces zwrotu Syrii 51 milionów euro. Są to aktywa skonfiskowane przez Francję zmarłemu wujowi Asada, Rifatowi al-Asadowi, po tym, kiedy został skazany na 4 lata więzienia za pranie pieniędzy i sprzewierzenie syryjskich funduszy publicznych. Prezes Total Energies poinformował, że we wtorek spotka się również z syryjskimi odpowiednikami w celu omówienia podpisania umowy poszukiwawczej. Są również rozmowy prowadzone na temat porozumień w sektorze transportu, ale jeszcze w tej chwili jeszcze szczegółów tych porozumień nie znamy. Także, proszę Państwa, bardzo ważna wizyta Macrona w Syrii. Notabene, proszę Państwa, to pokazuje też, w jaki sposób robi się politykę zagraniczną. Przypomnijmy, że Polska miała kiedyś znakomite relacje z Syrią, co prawda poprzednią. Nawet po tym, jak już żeśmy przestali za bardzo lubić Baszara al-Assada, to cały czas te relacje dobre były i polski ambasador mógł bardzo wiele rzeczy różnych w Syrii załatwić. Natomiast Syria teraz oczekuje właśnie tego typu gestów, oczywiście abstrahując od tego, że inwestycji, no ale to Francja wykonuje taki gest, a nie na przykład Polska. Więc gdybyśmy mieli taki pomysł, żeby... Tym bardziej, proszę Państwa, że współpraca z Syrią ma jeszcze jeden bardzo ciekawy wymiar. Otóż ma również wymiar bezpieczeństwa. Ponieważ pamiętajmy, że jedynym sposobem na zweryfikowanie dyplomu lekarskiego i inżynierskiego, lekarza czy inżyniera, którzy tutaj przyjechali, jest współpraca z władzami syryjskimi, bo oni tam niektórych z tych inżynierów to znają z imienia i nazwiska, a nawet z pseudonimu bojowego, który mieli w państwie islamskim. Także to jest, a również i Syria być może chętnie przyjmie z powrotem niektórych, których byśmy chcieli u siebie nie mieć. Więc krótko mówiąc, no brak tego typu, no ale to jest, proszę Państwa, na zupełnie inną dyskusję. Poruszę to dzisiaj na live, bo to jest taki temat jak zwykle u nas niedyskutowany. Proszę Państwa, no temat kolejny. Le Pen wystartuje w wyborach na prezydenta Francji. No, sędziowie Republiki Francuskiej wykazali się naprawdę daleko posuniętą odpowiedzialnością za losy państwa. I zaraz powiem, o co chodzi. Państwa, no w takiej sytuacji, w której 40-50% narodu popiera jakiegoś polityka albo jakąś opcję polityczną, próba wykluczenia takiej osoby lub wręcz partii z życia politycznego metodami administracyjnymi może doprowadzić do załamania państwa jako takiego, na pewno zaufania do państwa, ponieważ te 40-50% ludzi może uznać, że w tym momencie państwo jest ich wrogiem, ponieważ nie pozwala ich kandydatowi, nie pozwala im jak gdyby oddać głosu na tego kandydata, na którego chce. W sprawie, która jest, no jak powiedziałem, moim zdaniem delikatnie mówiąc kontrowersyjna. No ale w każdym razie tak, sędziowie podtrzymali jej wyrok skazujący na defraudację, natomiast zgodzili się na to właśnie dla dobra Republiki, żeby mogła startować. Powiedziała wczoraj w telewizji TF1, powiedziała, że odwoła się od wyroku do Najwyższego Sądu Francji. Powiedziała, jestem dziś wieczorem kandydatką na prezydenta. Powiedziała też, mam dziś czyste ręce, udam się do sądu kasacyjnego, aby to udowodnić. No, decyzja Le Pen kończy ponad rok niepewności co do tego, czy ona lub jej osobiście wybrany następca będą prowadzili kampanię Ruchu Narodowego, prawda, czy właśnie to Zgromadzenie Narodowego na rzecz zastąpienia prezydenta Macrona. Le Pen ryzykownie zakładała jednak, że wyborcy poprą ją pomimo skazania za przestępstwa korupcyjne. Warto powiedzieć, że żaden prezydent Francji nie wystartował w wyborach, mając coś takiego, wyrok skazujący. Później to się zdarzało, znaczy po prezydenturze, ale przed nie. W sondażach przeprowadzonych przed ogłoszeniem werdyktu Le Pen znacznie wyprzedza rywali w potencjalnej pierwszej turze. Pierwsza tura odbędzie się już w kwietniu przyszłego roku. Natomiast sondaże pokazały mieszane wyniki w drugiej turze. Le Pen przegrała z niektórymi przeciwnikami, w tym z centroprawicowym liderem Edwardem Philippem, który zajmował drugie miejsce w sondażach. No, sędziowie sądu apelacyjnego we wtorek uznali Le Pen winną celowego wykorzystania funduszy Parlamentu Europejskiego do zatrudnienia pracowników zajmujących się sprawami partyjnymi zamiast ich obowiązków w Brukseli. Podkreślili powagę przewinienia Le Pen, stwierdzając, że jako wybrana europosłanka ma obowiązek etycznie zachowywać się bez zarzutu i nie nadużywać funduszy podatników. Udzielili jednak kluczowego odroczenia, skracając 5-letni zakaz wyborczy nałożony przez sąd niższej instancji do 45 miesięcy, z czego 30 miesięcy zawieszono. Czyli po odbyciu pozostałych 15 miesięcy Le Pen może swobodnie zdecydować, czy kandydować. Sąd skazał również Le Pen na 3 lata więzienia, w tym 2 lata w zawieszeniu, a pozostały rok ma się odbyć pod nadzorem elektronicznym, czyli będzie miała gustowną tą bransoletkę elektroniczną pewnie jakiejś dobrej francuskiej firmy. No w każdym razie Le Pen powiedziała, że nie będzie musiała nosić tej bransoletki podczas kampanii, ponieważ apelacja do sądu kasacyjnego wstrzymałaby wykonanie wyroku. Zapytana, czy jest pewna tego wyniku, powiedziała: nie mam żadnych wątpliwości, Jordan Bardella i ja bardzo szybko rozpoczniemy tę kampanię prezydencką. Powiedziała: nie ma już scenariusza, w którym nie mogłabym kandydować. Krótko właśnie po swoim występie telewizyjnym Le Pen ogłosiła w mediach społecznościowych swoją kampanię pod hasłem Za Francję, za renesans. No niektórzy eksperci ostrzegli, że jeżeli sąd kasacyjny szybko potwierdzi wyrok sądu apelacyjnego, to Le Pen zostanie uznana za winną i skazana będzie na chodzenie z elektroniczną bransoletką. Co jest poważnym zakłóceniem dla kandydatury, szczególnie gdyby wydarzyło się to podczas kampanii wyborczej, a nawet jako prezydent elekt. No więc prawnik Le Pen zbagatelizował to ryzyko, argumentując, że jej druga apelacja zajęłaby od 12 do 18 miesięcy. Tutaj Le Pen potwierdziła, że Bardella zgodnie z pierwotnymi planami będzie kandydować z jej listy na premiera. Dla tego 30-letniego polityka jest to duże wyróżnienie, postrzegane jest natomiast jako krok w dół, no jakby nie było, on miał startować zamiast Le Pen. Natomiast liderka ruchu zapewniła, że między obogiem polityków nie ma żadnych tarć, powiedziała: oferujemy Francuzom partnerstwo, to partnerstwo ma prawdziwą siłę i jest to zwycięska lista. Tutaj no jest to, niektórzy specjaliści twierdzą, że ryzykuje, że wpędzi swoją partię prosto w mur, zwłaszcza że sąd kasacyjny może przyspieszyć jej apelację. Rywalizacja, całe francuskie spektrum polityczne skrytykowały decyzję Le Pen o kontynuowaniu kandydowania pomimo skazania. Tutaj były premier w rządzie Macrona, Tal, powiedział: kiedy aspirujesz do bycia prezydentem republiki, a tym samym gwarantujesz Francuzom, że będziesz przestrzegać prawa i zasad, kandydowanie na urząd ma oczywiście wymiar moralny. Wzorowe postępowanie i uczciwość to bardzo ważne wartości. Natomiast Le Pen podkreślała, że gdyby została wykluczona z możliwości startowania, stanowiłoby to ogromny problem demokratyczny. Francuzi muszą mieć ostatnie słowo i właśnie teraz to zrobią. I tak mniej więcej właśnie też jeden chyba z tych sędziów tak właśnie uzasadniał, że nie można odebrać Francuzom możliwości zagłosowania na nią, krótko mówiąc. Bo to byłby poważny, proszę Państwa, to generalnie jest bardzo poważny problem w demokracji. To jest właśnie między innymi coś, co jest jednym z kluczowych argumentów przeciwko tak zwanym JOW-om, ponieważ w takiej sytuacji może być tak, że w danym okręgu wyborczym, czy w danym państwie, prawda, jakaś siła ma większość, a jest w ogóle na przykład niereprezentowana. Albo prawie w ogóle niereprezentowana i nigdy nie będzie reprezentowana, co powoduje, że znaczna część społeczeństwa nie uznaje się elementem systemu demokratycznego i to w różny sposób kontestuje. Może to zrobić na ulicach, może wywołać rewolucję, może tworzyć organizacje terrorystyczne i tak dalej, prawda? W każdym razie będzie kontestować w ogóle system demokratyczny jako taki, jeżeli on nie zapewnia im możliwości wysłuchania ich głosu. No tak to niestety wygląda, proszę Państwa, także, ale to już jest zupełnie inna historia na inne rozważania. Teraz, proszę Państwa, mamy temat kolejny. Proszę Państwa, temat kolejny to jest taki temat zbiorczy trochę, ale stwierdziłem, że dzisiaj o nim opowiem, tym bardziej, że już jutro nie będzie odcinka. Otóż Australia buduje sojusze. W tej chwili, kiedy dokładnie Chiny wystrzeliły swój pocisk balistyczny, przypominając okrętu podwodnego, przypominając wszystkim w regionie, że dysponuje A, okrętami o napędzie atomowym, B, pociskami balistycznymi o zasięgu ponad 10 tysięcy kilometrów i C, takimi, które mogą przenosić jedną lub wiele, być może wiele głowic nuklearnych. No i że mają broń nuklearną. No więc w tym czasie premier Australii był w stolicy, w Suwie, prawda, w stolicy Fidżi. Podpisał dwa długo oczekiwane porozumienia o bezpieczeństwo właśnie z przywódcą Fidżi, premierem Sidvenim Rabuką. Wcześniej był jeszcze na Vanuatu i tam podpisał właśnie traktat z Vanuatu. Następnego dnia był na Wyspach Salomona i również podpisał umowy, ogłaszając zresztą pomoc dla edukacji oraz dla policji. No więc ta akcja dyplomatyczna Australii jest to tylko kolejny element trwającej od lat starań o pozyskanie wyspiarskich państw Pacyfiku poprzez pomoc rozwojową i sesje zdjęciowe z uśmiechami, jak ktoś złośliwie napisał, oraz zapewnienie prawnie wiążących traktatów i sojuszy o wzajemnej obronie. Siłą napędową działania Australii jest to, co minister spraw zagranicznych określiła jako trwający stały konflikt o region Pacyfiku i rywalizacja z Chinami. No, dokładnie tak jak kiedyś z Japonią, teraz z Chinami. 14 suwerennych państw regionu, z których wiele jest odległych, niewielkich pod względem powierzchni liczby ludności, obejmuje rozległe połacie wyłącznych stref ekonomicznych na Oceanie Spokojnym, stanowi punkt zapalny bardzo silnej rywalizacji geopolitycznej ze względu na po pierwsze strategiczne położenie. No przypomnijmy, o te wyspy dokładnie toczyła się na Oceanie Spokojnym na Pacyfiku II wojna światowa. Było również miejscem ważnych testów broni. Znajduje się w pobliżu kluczowych szlaków żeglugowych, które przewożą ładunki międzynarodowe, a jeszcze na dodatek na dnie oceanu jest tam bardzo dużo cennych minerałów, co coraz bardziej, no, wraz ze wzrostem zdolności technologicznych, coraz większe zainteresowanie to wzbudza różnych firm, które chciałyby to eksploatować. No więc Australia historycznie utrzymywała bliskie powiązania z państwami wyspiarskimi na południowym Pacyfiku. Była też administratorem kolonialnym niektórych z nich, członkiem założycielem Forum Wysp Pacyfiku. To jest taka największa, najważniejsza organizacja wielostronna. Natomiast no, w 2018 roku zainteresowanie Chin wzrosło gwałtownie. Pojawiły się plany utworzenia bazy wojskowej chińskiej w Vanuatu. W latach poprzedzających 2018 rok Pekin gwałtownie zwiększył pomoc i inwestycje w tych krajach regionu, tym bardziej, że one są ubogie, narażone na klęski żywiołowe i nie mają żadnych szans na pozyskanie finansowania ani kredytowania na normalnym rynku, a Chiny przyszły właśnie dokładnie z tym. W 2022 roku doszło do wycieku projektu umowy o bezpieczeństwie między Chinami a Wyspami Salomona, co wywołało obawy, że umowa ta otworzy drogę do rozmieszczenia chińskich sił bezpieczeństwa w regionie. Tym bardziej, że wtedy też Wang Yi, prawda, czyli chiński szef MSZ-u, udał się do tych krajów. Zresztą próbując uzyskać poparcie dla szeroko zakrojonego porozumienia regionalnego, które miałoby właśnie jakby w całym regionie zagwarantować Pekinowi współpracę w zakresie policji, tak zwanej współpracy morskiej i jeszcze w zakresie cyberbezpieczeństwa. No, Stany Zjednoczone wtedy nie potrafiły albo nie mogły przeciwdziałać temu, chociaż próbowały, ale tych kilka fasadowych, wielkich koncepcji właśnie sojuszy różnych dla Indo-Pacyfiku, one się po prostu nie udały. Więc Australia właśnie zintensyfikowała działania na rzecz wzmocnienia tych więzi, ponieważ wiele z tych krajów nie posiada własnych sił zbrojnych, nie ma zasobów policyjnych i w momentach kryzysowych, tak jak na przykład były w 2021 roku masowe zamieszki na Wyspach Salomona, po prostu nie ma kim tych zamieszek tłumić. W związku z tym w ciągu ostatnich 2 lat Australia podpisała traktaty z Nauru, z Vanuatu, zawarła sojusze z Papuą Nową Gwineą i Fidżi. Poza tym jeszcze z Fidżi została ogłoszone sojusz na rzecz Oceanu Pokoju, otwierając drogę właśnie innym krajom do przyłączenia się do bloku regionalnego, czyli na Fidżi zostaje stworzone takie podwaliny do bloku regionalnego. No wskazuje się, że chińska placówka wojskowa gdziekolwiek na Pacyfiku w tych okolicach byłaby dla Australii nie do przyjęcia, ponieważ znacznie przybliżyłaby zasięg rosnących sił zbrojnych Pekinu do brzegów Australii. I tutaj najważniejszym elementem wszystkich tych porozumień jest to, że mają one na celu utrudnienie Chinom albo uniemożliwienie Chinom ustanowienia stałej obecności wojskowej właśnie na tych wyspach. No, Chiny oczywiście zawsze utrzymują, że ich intencją jest jedynie współpraca z państwami wyspiarskimi Pacyfiku na równych prawach i zaprzeczają zainteresowaniu utworzeniem bazy. Rzeczniczka MSZ-u Mao Ning powiedziała, że to jest jak gdyby w kręgu zainteresowania Australii. Powiedziała, nie angażujemy się w geopolityczną rywalizację, nie dążymy do egoistycznych korzyści politycznych. Co więcej, to właśnie niektórzy przywódcy natomiast tych wyspiarskich państw Pacyfiku z dużą radością w przeszłości przyjmowali właśnie tę rywalizację. To jest takie właśnie podejście, oni to określali ładnie, przyjaciele wszystkich, wrogowie nikogo. Chodziło po prostu o to, żeby, krótko mówiąc, dostać jak najwięcej pieniędzy ze wszystkich stron, tak? Co zresztą jest bardzo słuszne z ich strony. No i właśnie to jest tak, że ostatni tekst rakietowy natomiast umacnia poparcie dla australijskich działań w regionie. To powoduje, że kraje Pacyfiku stają się obserwatorami we własnym regionie, podobnie jak w czasie II wojny światowej. Albanezy natomiast chce zaoferować coś innego. Czyli te państwa nie chcą być, krótko mówiąc, kolejnymi wysepkami znowu przez kogoś zdobywanymi jedna po drugiej. Pani Wong, która jest ministrem spraw zagranicznych Australii, powiedziała: Chiny będą nadal postępować tak, jak to robią wielkie mocarstwa, będą nadal bronić swoich interesów. Natomiast dodała, że kraje regionu muszą się zjednoczyć, aby chronić własne interesy. No i tyle. Także, proszę Państwa, mamy tutaj ofensywę dyplomatyczną Australii i próbę budowania w tej chwili sojuszu regionalnego. Jeżeli kolejne państwa przystąpią do tego sojuszu, właśnie Australii i Fidżi, to będę Państwa oczywiście o tym informował. Proszę Państwa, mamy bardzo ciekawy kolejny temat. Otóż kongresmeni amerykańscy chcą sankcji na Rosję. To nie jest wcale niczym sensacyjnym, ale właśnie przy okazji szczytu NATO sekretarz skarbu ma spotkać się z delegacją kongresu podczas właśnie, znaczy spotkał się właściwie podczas kolacji. Dwupartyjna grupa amerykańskich ustawodawców lobbuje za uchwaleniem od dawna odkładanego projektu ustawy o nowych sankcjach wobec Rosji. To jest tak, że tutaj na tym spotkaniu, prawda, czyli autorami, prawda, był Lindsey Graham, Richard Blumenthal, to jest demokrata z Connecticut. Ta ustawa pozwala prezydentowi nakładać sankcje i cła na kraje prowadzące interesy z Rosją, w tym na kraje kupujące rosyjską ropę naftową i uran. Co więcej, projekt ustawy ma bardzo duże poparcie obu partii, natomiast on utknął w kongresie z powodu oporu Białego Domu, który dążył do osłabienia niektórych zapisów, aby dać prezydentowi większą swobodę w negocjacjach z Moskwą w sprawie rozmów pokojowych z Ukrainą. Senator Coons z Delaware powiedział w wywiadzie, że ustawodawcy planują przedstawić swoje argumenty za ustawą, że potrzebuje ona dalszego poparcia prezydenta, żeby zapewnić jej uchwalenie w Senacie. Co więcej, wezwali Bessenta do nieprzedłużenia żadnych dodatkowych zwolnień z sankcji na rosyjską ropę naftową. Zresztą w następstwie wojny w Iranie i zamknięcia ciśniny Ormus Departament Skarbu wydał w sumie trzy kolejne 30-dniowe zwolnienia z sankcji na rosyjską ropę, żeby złagodzić globalny kryzys energetyczny. Ostatnie zwolnienie wygasło w czerwcu. Więc co więcej, pod przewodnictwem właśnie prezydenta Trumpa Departament Stanu, właśnie powiedział rzecznik Departamentu, nałożył sankcje na dwie największe rosyjskie firmy naftowe, Łukoil. Międzynarodowe aktywa Łukoilu zostaną oddzielone od ich rosyjskiej spółki matki, a wszystkie płatności będą realizowane za pośrednictwem konta o ograniczonym dostępie. Tak wygląda skuteczna polityka. Sekretarz Bessent przypomni o tym ustawodawcom. No, zwolennicy ustawy o sankcjach Grahama i Blumenthala twierdzą, że jedynym sposobem, aby nakłonić Rosję do poważnego rozważania rozmów pokojowych, jest wywarcie na Moskwę bolesnej presji ekonomicznej i militarnej. Argumentowali, że poparcie Trumpa dla ustawy jest kluczowe. Uchwalenie ustawy nic nie da, jeśli prezydent nie będzie gotowy jej wdrożyć. Chodzi o to, żebyśmy chcieli usłyszeć stanowcze: słuchajcie, zgadzam się z wami, dajcie mi to, a ja to wdrożę. No więc Graham powiedział na początku tego roku, że Trump dał zielone światło ustawie, a prezydent oświadczył w 2025, że nie będzie miał nic przeciwko temu, by kongres kontynuował pracę nad tą ustawą. Ale te postępy w pracach zostały spowolnione w ostatnich miesiącach w związku z wysiłkami Białego Domu na rzecz zmiany tekstu ustawy. Wkrótce po tym, jak Graham ogłosił poparcie prezydenta, lider większości w Senacie, republikanin, oczywiście powiedział, że jego zdaniem ustawa musi zostać uchwalona w Izbie Reprezentantów, to Izba Reprezentantów ma konstytucyjne prerogatywy do inicjowania projektów ustaw dotyczących dochodów federalnych. No i teraz jest bardzo niewiele czasu na wniesienie projektu ustawy pod głosowanie przed wyborami uzupełniającymi. Parlamentarzyści, ci, którzy są proukraińscy, mają nadzieję, że zdecydowane poparcie Trumpa dla ustawy mogłoby skłonić Senat do działania, biorąc pod uwagę jego ogromny wpływ na republikanów i priorytety w kongresie. Natomiast są coraz bardziej właśnie również sfrustrowani prezydentem, który niekiedy znieważał Kijów i wchodził w konflikt z Zełenskim. Niektórzy wzywają prezydenta do zwiększenia presji na Putina, argumentując, że jest to jedyny sposób na zakończenie wojny. No więc tutaj ja po tym wypowiedzi Trumpa w Ankarze to tak niespecjalnie czuję, żeby tutaj Trump chciał to zrobić. Graham Blumenthal przedstawili projekt ustawy w 2025 roku. On bardzo szybko zyskał od razu 80 kontrasygnujących w samym Senacie. No to jest ogromna, prawda, przy 100 osobach, prawda, jest to ogromna jednak liczba. Ustawa pozwala prezydentowi nakładać wysokie cła na rosyjski import, sankcje wtórne na kraje kupujące rosyjską ropę, gaz lub uran, żeby odciąć główne źródła dochodów machiny wojennej Moskwy. No, urzędnicy amerykańscy, doradcy kongresowi poinformowali, że trwają dyskusje z Białym Domem na temat tego, jak zmienić brzmienie ustawy, aby była ona akceptowalna zarówno dla administracji, jak i dla grona prawodawców. Urzędnicy Trumpa chcą się upewnić, że prezydent nie będzie ograniczony przez ustawę w swoich staraniach o wynegocjowanie pokoju między Ukrainą a Rosją. No i właśnie powstaje pytanie, co będzie dzisiaj po tej Ankarze, ponieważ Trump właśnie mówił, że miał bardzo dobrą rozmowę z Putinem, co zawsze źle wróży jak gdyby NATO i sojusznikom. Więc tak wyobraziłem, tak jak Putin mówi, ty dawno nie gawarił po ruski, Krasnow. I tyle. No ale to już jest zupełnie inna historia. Więc republikanie w końcu twierdzą, że są nadal zaangażowani zarówno w sojusz NATO, jak i we wspieranie Ukrainy. 2/3 naszych członków, to jeden z takich właśnie czołowych republikanów powiedział, 2/3 naszych członków, a może nawet więcej, wyraża poparcie, silne poparcie nie tylko dla NATO, ale także dla Ukrainy i nie spodziewam się, aby to się zmieniło. Temat kolejny, proszę Państwa, rakiety dla Europy. Otóż, proszę Państwa, jest tak, no, że ponieważ wiemy, że Stany Zjednoczone wycofują się również A w ogóle z rakiet, B z produkcji, mają problemy z produkcją, C w ogóle się wycofują z Europy, tak? W takim czy innym stopniu, a na pewno te swoje siły rakietowe, w związku z tym Wielka Brytania, Francja i Niemcy uruchomiły wartą 50 miliardów dolarów inicjatywę NATO mającą na celu pobudzenie rozwoju broni dalekiego zasięgu bez udziału USA. Dążąc zresztą do zniwelowania luki w obszarze, w którym Rosja ma znaczną przewagę. Tak na marginesie, proszę Państwa, co, przepraszam, przeszkadza polskim politechnikom, oprócz oczywiście polityki państwa i MON-u, w zbudowaniu takich rakiet? Znaczy, ja się oczywiście mówię, że na tym niespecjalnie znam. Wiem tylko, że to budowanie rakiet, wbrew pozorom, nie jest takie proste, ponieważ to wymaga bardzo wielu kosztownych testów, jeżeli się oczywiście komuś nie podwędzi technologii, prawda, i nie buduje się na bazie, no ale to niestety, no Werner von Braun był tylko jeden, więc i już nie żyje, więc no ale my żeśmy tam kiedyś wywieźli kawałki V2, w związku z tym może jakieś plany jeszcze zostały w Muzeum Wojska Polskiego. No, krótko mówiąc, powstaje pytanie, dlaczego my byśmy nie byli w stanie zbudować takiej rakiety, mając tak znakomitych inżynierów i tak światły przecież rząd, a jeszcze światlejszy MON. To są właśnie takie trzy pytania, które pozostaną pewnie bez odpowiedzi. W każdym razie to jest tak, te trzy państwa wraz z innymi europejskimi sojusznikami będą przez następne 10 lat niestety pracować nad rozwojem systemów uderzeniowych, które będą w stanie razić cele oddalone o ponad 2000 km z najwyższą precyzją, jak określono. To jest zdolność, której brakuje w arsenałach kontynentu. Według brytyjskiego rządu program będzie koordynował wiedzę specjalistyczną, postęp technologiczny i przemysł w krajach zaangażowanych w projekt. Niemiecki Taurus i brytyjsko-francuski pocisk manewrujący Storm Shadow może radzić cele oddalone o 500 km, ale to są jedyne dwie bronie dalekiego zasięgu tego typu w Europie, w sensie produkowane przez Europę. Zresztą ich liczba została ograniczona przez darowizny dla Ukrainy, która wykorzystała je do atakowania rosyjskich centrów energetycznych i produkcji wojskowych. Tak na marginesie, wiecie Państwo, nasz by się prosi, może tak Iran by chciał sprzedać, a to średniego zasięgu niech sprzeda. Więc niedobór pocisków w Europie od dawna budzi obawy NATO, które właśnie było świadkiem użycia przez Rosję setek konwencjonalnych pocisków uderzeniowych dalekiego zasięgu. Obawy te się nasiliły od kiedy prezydent USA odwołał planowane rozmieszczenie pocisków właśnie BGM-109 Tomahawk w Niemczech. Ta zresztą broń jest deficytowa z powodu wojny z Iranem, gdzie tam wystrzelono chyba z 1000 ich. Ta inicjatywa zresztą pod przewodnictwem Wielkiej Brytanii ma zacieśnić współpracę, jednoczyć europejskich sojuszników, zapewnić bezpieczeństwo NATO w nadchodzących latach, powiedział ustępujący Starmer. Inicjatywa ma koordynować istniejące programy wojskowe, w tym brytyjsko-niemiecki pakt o precyzyjnych uderzeniach oraz brytyjsko-francuskiego następcę Storm Shadow, czyli Stratus firmy MBDA. Nie jest jasne, jak się to wpisuje w odrębny europejski program uderzeń dalekiego zasięgu, czyli ELSA, zainicjowany 2 lata temu. Nie doprowadziło zresztą to do żadnych znanych zamówień, ponieważ pociski są nadal w fazie, jak się okazuje, w fazie rozwoju, ale rozwoju to znaczy, że już zbudowano chociaż makietę, czy nie wiadomo. W każdym razie w osobnym ogłoszeniu członkowie NATO przeznaczyli 54 miliardy dolarów na kontrakty branżowe, w tym 26 miliardów na zintegrowaną obronę przeciwlotniczą i przeciwrakietową. Wielka Brytania nadzoruje też, jak donoszą dzisiaj media, program Breakstop, którego celem jest stworzenie tańszej i mniejszej broni typu Storm Shadow właśnie dla Ukrainy, która nie będzie opierać się na amerykańskich komponentach ani danych. Natomiast no, Wielka Brytania też ciekawie, bo w tym samym czasie ogłosiła, że dołączy do kierowanego przez USA programu pocisków rakietowych Precision Strike PCSM, Strike Missile, Lockheed Martina. Okej. W ramach programu tego armia właśnie brytyjska ma zostać wyposażona w naddźwiękowy pocisk balistyczny zdolny do rażenia celów oddalonych o nawet 500 km. I pierwsza dostawa spodziewana jest już w przyszłym roku. To jest ciekawostka. I tak to, proszę Państwa, mniej więcej wygląda. Czyli, krótko mówiąc, Europa będzie się zbroiła i będzie budowała pociski, które mają zasięg aż 2000 km. Przypomnijmy, że irańskie mają prawie 5000, czy tam 4700 bodajże tak obliczano, a chińskie mają ponad 12 tysięcy wystrzeliwane już z okrętów podwodnych. To też, Państwa, pokazuje, że jednak w przemyśle zbrojeniowym Europa jest naprawdę mocno opóźniona technologicznie. To właśnie jest jeden z dowodów. Proszę Państwa, no i mamy opowieść z gatunku płaszcza i szpady, ponieważ pojawił się tam wątek polityczny, a w związku z tym już teraz o tym opowiadam. Wcześniej wyglądało to na działalność czysto kryminalną. Tajemniczy zamach w Monako, tak to sobie nazwałem. Otóż pani Anastazja Bieriezowska, która została, jest poszukiwana za podłożenie bomby w przesyłce, która w zeszłym miesiącu zraniła 3 osoby w Monako, została znaleziona już nieżyjąca w pobliżu Kijowa, o czym poinformowała prokuratora Ukrainy. Według śledczych 39-letnia Bieriezowska została umieszczona na liście osób poszukiwanych przez Interpol po ataku w Monako 29 czerwca, przekroczyła granicę z Ukrainą 1 lipca i 5 dni później została znaleziona już nieżyjąca w Kijowie. Uwaga, co jest najważniejsze w tym samym komunikacie. No, cała sprawa, proszę Państwa, wyglądała trochę jak porachunki mafijne. Jeżeli Państwo nie wiecie, co to jest Monako, to ja Państwu powiem tak w bardzo dużym skrócie, nie wdając się w szczegóły. To jest generalnie taka, nie wiem, czy Państwo pamiętacie, frania. Była taka pralka frania. To jest to taka duża, ale pięknie wyglądająca pralka, gdzie w zasadzie poza, oczywiście trzeba płacić podatki tam, które się należą skarbowi państwa w Monako, a poza tym tam trafiają właśnie takie pieniądze, które są pieniędzmi właśnie, które są, wymagają wybielania, suszenia, detergentów, natomiast wychodzą stamtąd nieskazitelnie czyste. Proszę Państwa, nieruchomości w Monako, tam jakaś byle kawalerka, to oczywiście trochę żartuję, ale nie za bardzo przesadzam, kosztuje tak ze 2-3 miliony euro. Domy, które tam są, bo tam również, a propos właśnie tej frani, tam sporo Polaków również poszukuje bardzo intensywnie nieruchomości i nawet kupuje. Natomiast no to są, tam są nieruchomości, to tak 50, 70, 100 milionów dolarów. Jak tam się jakiś biedak pojawia z 20 milionami, to sobie może kupić, prawda, kurnik co najwyżej. To też trochę przesadzam, ale nie za bardzo. Ja miałem okazję poglądać sobie nawet takie nieruchomości właśnie razem z cenami, które są wystawione na sprzedaż. Od razu Państwu powiem, że rynek nieruchomości jest taki jeden jawny, który jest opublikowany i jest taki, który tak naprawdę funkcjonuje. Te wszystkie oferty duże, drogie i ciekawe, one są w ogóle nigdzie nie wystawiane w żadnych agencjach nieruchomości. To jest na zasadzie jedna pani, drugiej pani. Zresztą w ogóle w Monako aktywni, w Monako, w Nicei i tak dalej, no aktywne są różne inicjatywy gospodarcze, w tym no chciałem powiedzieć Alta Vendita Carbonara, stare stowarzyszenia jakby przyjaciół z Sycylii, prawda, i jeszcze inne różne, no oczywiście wiadomo, różni bracia z Rosji i tym podobne organizacje. Więc tak to mniej więcej wygląda, tak? I Monako jest oczywiście bardzo piękne, bardzo bogate, ma bardzo ładne kasyno, jak jakiś tam amerykański, nie pamiętam, czy ktoś Owansa albo ktoś od Vansa właśnie powiedział, że tyle Rolls Royce'ów na ukraińskich numerach to w życiu nie widział, to później już usunęli tam, jak ja byłem chyba tydzień później, to już nie było, tak? Znaczy były też Rolls Royce'y i tam różne inne wynalazki, ale już nie było na ukraińskich numerach, tylu w każdym razie. No więc są tam podobno też takie domy, które ludzie kupują po to, bo żeby tylko gotówkę, bo się już nie mieści w piwnicach i tak dalej, na strychach. No to jest bardzo wesoły kraj generalnie. Z punktu widzenia takiego finansowego jest to jeden z ciekawszych miejsc, także przypuszczam też, że wiele wywiadów różnych państw tam też funkcjonuje, bo to jest taki Riksbank w Kasablance, nie wiem, czy Państwo pamiętacie, gdzie są, wszyscy sobie tam siedzą i wymieniają się różnymi dobrami. Natomiast wracając ad rem, w związku z tym to wyglądało na takie typowe porachunki mafijne, prawda, ktoś tam komuś te parę miliardów dolarów zabrał, no to ktoś inny mu tam podłożył bombę i standardowa jak gdyby dyskusja biznesowa w tych kręgach. Natomiast właśnie ten najważniejszy element jest w tego oświadczenia wczorajszego i dlatego w ogóle Państwu o tym opowiadam. To jest tak, ukraiński oficer wywiadu wojskowego i były funkcjonariusz organów ścigania zostali aresztowani jako podejrzani o zabójstwo Bieriezowskiej. Otóż podczas pobytu w Monako Bieriezowska obserwowała rezydencję cypryjskiego biznesmena pochodzenia ukraińskiego, to znaczy ukraińskiego biznesmena, który dostał cypryjskie obywatelstwo, czyli Wadima Jermołajewa. Była przebrana za mężczyznę, podłożyła bombę. Jermołajew i członkowie jego rodziny byli właśnie wśród ciężko rannych w ataku. Po powrocie na Ukrainę Bieriezowska kontaktowała się zarówno z Jermołajewem, jak i z ukraińskimi funkcjonariuszami wywiadu, którzy rzekomo przelewali środki na jej konta bankowe i portfele kryptowalutowe. Czyli taki wariant tam Nikita, czy jak się tam to nie nazywało, czy Jaskółka. Państwo już to pewnie oglądali te różne seriale. W każdym razie Policja, Służby Bezpieczeństwa Państwa i Prokuratura przeprowadziły śledztwo, w którym ustaliły, że czynny pracownik ukraińskiego wywiadu wojskowego i inny oskarżony wspólnie zabili Bieriezowską. Jednocześnie funkcjonariusz wywiadu nie poinformował swoich przełożonych o nawiązaniu kontaktu z Bieriezowską, przekazywaniu jej środków i innych podjętych przez siebie działaniach, działał według własnego uznania. To jest najważniejsze. Komunikat, który dużymi literami ma być tutaj napisany w tym komunikacie, że to jednak nie państwo ukraińskie, tylko samodzielnie jeden z funkcjonariuszy wywiadu. Główny Zarząd Wywiadu Wojskowego Ukrainy oświadczył, że w pełni współpracuje w śledztwie i pomógł w aresztowaniu m.in. swojego pracownika. Ukraińska prokuratura poinformowała, że jest w kontakcie z władzami Monako i dzieli się wszelkimi istotnymi informacjami dotyczącymi toczącego się śledztwa. Jermołajew, niegdyś jeden z najbogatszych biznesmenów Ukrainy, został w 2023 roku ukarany przez Zełenskiego za oskarżenie o płacenie podatków przez firmy z nim powiązane na okupowanym przez Rosję Krymie. Zaprzeczył wtedy jakimkolwiek nadużyciom. Ani prokuratura na Ukrainie, ani w Monako nie potwierdziły tożsamości biznesmena, który był celem ataku, a wszyscy wiedzą, że to był właśnie ten Jermołajew. No i tak to mniej więcej wygląda. Także chcieliście Państwo o zamachu, teraz mamy nowe informacje. No się czegoś takiego mniej więcej spodziewałem, chociaż przypuszczałem, że prędzej ona ucieknie być może do Rosji, ale się okazało jednak, że na Ukrainę. Proszę Państwa, no mamy temat kolejny, to jest zamach w Beludżystanie. Co najmniej 9 policjantów odeszło na drogę do Jerozolimy w ataku na terytorium Beludżystanu. Rzecznik rządu Beludżystanu poinformował, że 15 napastników zostało odesłanych też na drogę do Jerozolimy w ramach operacji oczyszczania, jak zostało to powiedziane. Otóż co najmniej 9 policjantów zginęło w ataku na posterunek policji przy budowie zapory w południowo-zachodnim Pakistanie. Tutaj lokalny funkcjonariusz cytowany właśnie to potwierdził. Napastnicy porwali również kolejnych 8 policjantów, ale wszyscy zostali później odzyskani przez siły bezpieczeństwa. Co więcej, w jednym kawałku, powiedział rzecznik rządu Beludżystanu. Rind powiedział, czyli ten rzecznik rządu, że siły paramilitarne, policja i siły antyterrorystyczne z powodzeniem przeprowadziły wspólne operacje oczyszczające przeciwko bojownikom, odsyłając do Jerozolimy 15. Nie było żadnych bezpośrednich oświadczeń odpowiedzialności za atak, natomiast Rind twierdził, że za atak odpowiadają pakistańscy talibowie, znani też pod akronimem TTP, czyli Tehrik-e-Taliban Pakistan. Nie przedstawił natomiast żadnych dowodów. Przypomina się, że Pakistan od lat walczy z grupami zbrojnymi atakującymi siły państwowe. TTP, prawda, znaczy Taliban, tak, TTP należy do, jest, teoretycznie jest niezależny od afgańskich talibów. W praktyce ci udzielają im schronienia, wsparcia, uzbrojenia i tak dalej. Tutaj dokładnie mówiąc, od razu Państwu powiem, bo sprawdziłem jeszcze tutaj dane już samego Pakistanu, takie najnowsze, no to tylko trochę szczegółów geograficznych, powiedzmy, i logistycznych, więc ten incydent miał miejsce w Ziarat w Beludżystanie, Tutaj piszą media pakistańskie, że atak terrorystyczny przeprowadzony został przez Fitna al-Hawarij, czyli krótko mówiąc, to oni takim określeniem określają, jako Harydżytów określają TTP właśnie. Atak miał miejsce w rejonie Kahmangi Faza 3, regionie znanym z malowniczych widoków, który zresztą przyciąga turystów z całego świata. Rzeczywiście wśród 9, jak powiedziano, męczenników znajdowali się też oficerowie. Napastnicy właśnie zidentyfikowani zostali właśnie przez jako członkowie Taliban Pakistan. Atak wywołał natychmiastową reakcję sił bezpieczeństwa. Zapoczątkowało to szeroko zakrojoną operację przeciwko TTP. No i tutaj tylko jeszcze właśnie wskazuje się, że w Beludżystanie dynamika bezpieczeństwa jest zmienna z okresowymi wzrostami aktywności bojowników. Co ciekawe, bo zwykle takie spektakularne ataki dokonywane są przede wszystkim przez ruch separatystów z Beludżystanu, natomiast tutaj nie, tym razem TTP, co jest trochę rzadsze. Na razie nie ma żadnych innych informacji na temat tego incydentu i czy to jest incydent oderwany, czy będą jeszcze kolejne. No dobrze, proszę Państwa, i mamy jeszcze temat, kolejny temat bardzo istotny. Otóż jeden z wysoki komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców dał wywiad dla Associated Press oraz jeszcze szef programu Narodów Zjednoczonych do spraw rozwoju Alexander de Croo wspólnie z nim wypowiadali się na temat Afganistanu. I to jest bardzo ciekawa wypowiedź i bardzo ciekawy apel, który wystosowali. I oni wystosowali taki apel, żeby państwa zachodnie zaangażowały się w Afganistan, ponieważ Afganistan zaczyna ponownie pogrążać się w niestabilności i że niestabilność w Afganistanie wbrew pozorom nie pozostanie w samej Afganistanie, że prawie na pewno wyleje się poza Afganistan. No to jest bardzo ciekawa teza, bo rząd Talibanu do tej pory przedstawiał Afganistan jako kraj niezwykle stabilny, co prawda może nie najbogatszy, ale bardzo stabilny i ich rządy jak gdyby niekwestionowane. Tym bardziej, że żadna sensowna opozycja tam ani nie walczy, ani też nie funkcjonuje na samym terytorium. Natomiast oni powiedzieli tak, ci panowie z ONZ-u, powiedzieli tak, że chociaż jest cały czas wiele wyzwań i trudności, rozsądnie jest zaangażować się, wspierać i promować odpowiednią politykę, żeby zapewnić bezpieczeństwo Afganistanu. To powiedział właśnie ten wysoki komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców. Powiedział tak, bez tego myślę, że możemy zaryzykować niestabilność ze wszystkimi jej konsekwencjami, niezależnie od tego, czy chodzi o narkotyki, ekstremizm, działalność przestępczą, czy przepływ uchodźców. No więc wskazuje się, że po 40 latach konfliktu zubożały i zależny od pomocy humanitarnej kraj zmaga się obecnie z wieloma kryzysami, od klęsk żywiołowych i zmian klimatu, po wielki napływ powracających uchodźców. Tutaj w tych wywiadzie powiedzieli panowie, w Afganistanie nigdy nie ma kryzysu samego w sobie, to zawsze kryzys na kryzysie. W sumie prawie 6 milionów osób powróciło do Afganistanu od 2023 roku, zdecydowana większość wydalona z Pakistanu i Iranu. Oczekuje się, że w tym roku powróci jeszcze około 2 kolejnych milionów osób. Powracający, no niestety, ale co prawda talibowie chcieli, żeby powracali, natomiast trafili do społeczności, które mają, krótko mówiąc, ograniczone zasoby. W kraju panuje ubóstwo. W tej chwili coraz bardziej powszechnym problemem jest niedożywienie. Sytuacje te jeszcze pogłębiają drastyczne cięcia w pomocy międzynarodowej oraz no to właśnie rząd Talibanu, no w odwecie na to, że rząd Talibanu odmówił kobietom i dziewczętom dostępu do edukacji i uniemożliwiając im również dostęp do większości miejsc pracy. Kraj jest odizolowany na arenie międzynarodowej, żaden kraj zachodni nie uznał formalnie rządu Afganistanu. Rosja była pierwszym krajem, który oficjalnie to uczynił w 2025 roku. No, w ubiegłym miesiącu delegacja rządu Talibanu udało się do Brukseli, żeby spotkać się z przedstawicielami Unii Europejskiej. Również na temat właśnie, żeby rozmawiać na temat usług dyplomatycznych i powrotu Afgańczyków z krajów europejskich, więc to symbolizowało no, jakąś niewielką rysę w izolacji dyplomatycznej. No, pomimo poważnych wyzwań Afganistan odnotował poprawę w niektórych obszarach, to znaczy tutaj ONZ twierdzi, że zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa oraz walki z korupcją i produkcją narkotyków. I tutaj właśnie de Croo powiedział, nie przymykałbym oczu na fakt, że jest postęp, ale, a może nawet taki, którego nikt by się nie spodziewał 5 lat temu. Dodał, że produkcja narkotyków spadła o 95% w kraju, który był jednym z największych producentów opium i heroiny na świecie. Powiedział, jeżeli teraz społeczność międzynarodowa odwróci się do Afganistanu, konsekwencje będą odczuwalne nie tylko w Afganistanie. Konsekwencje z niej będą znacznie, znacznie szersze. Przesłanie dla krajów zachodnich brzmi, jeśli chcecie mieć stabilne i pokojowe społeczeństwo, nie osiągniecie tego tylko za pomocą polityki wewnętrznej. Jeśli chcecie żyć w pokoju i stabilności, wasze sąsiedztwo również musi być w pokoju i stabilności. No więc tutaj oczywiście surowe ograniczenia nałożone przez rząd na kobiety i dziewczęta pozostają jednym z głównych punktów spornych między rządem afgańskim a całą społecznością międzynarodową. Przypomnijmy, że również pomiędzy Afganistanem i państwami islamskimi. Ci właśnie dwaj panowie komisarze powiedzieli, że omawiali te kwestie podczas spotkań z afgańskimi urzędnikami. Obaj stwierdzili, że kluczem do postępu jest zaangażowanie. Powiedział, mamy nadzieję, że w konstruktywne zaangażowanie wskaże drogę naprzód w tym zakresie. Ważne jest, aby nastąpił postęp, aby wprowadzono konkretne reformy, które umożliwią stworzenie w tym kraju systemu sprzyjającemu włączeniu społecznemu. No, międzynarodowe cięcia pomocy miały bardzo namacalny wpływ na kraj, powiedział De Croo. Zauważył, że w ciągu roku w Afganistanie zamknięto 422 ośrodki medyczne z powodu braku funduszy. Powiedział, zamknięto je, ponieważ po prostu zniknęły pieniądze. To ponad 3 miliony osób, które ucierpiały, tracąc dostęp do podstawowych usług medycznych. Na początku roku Światowy Program Żywnościowy poinformował, że cięcia finansowania zmusiły go do odrzucenia 3 na 4 skrajnie niedożywionych dzieci szukających pomocy, ponieważ nie ma już funduszy na ich wyżywienie. Rząd afgański rozpoczął kampanię mającej na celu wyeliminowanie upraw maku wkrótce po przyjęciu władzy, jednak drastyczny spadek produkcji był częściowo też spowodowany tym, że rolnikom udostępniono alternatywne uprawy zamiast maku lekarskiego. Zauważono, że finansowanie też takich programów zostało poważnie ograniczone. I teraz właśnie De Croo powiedział, jeśli nie będziemy mogli kontynuować współpracy z rolnikami, aby zapewnić im alternatywę, uprawa narkotyków może powrócić. No więc, co prawda, uwaga społeczności międzynarodowej już się przeniosła z Afganistanu, ale Salih znowu, prawda, czyli ten do spraw uchodźców, powiedział, że chociaż wyzwania wciąż istnieją, reszta świata ma teraz szansę na zaangażowanie się w ten kraj. Powiedział też, koniecznie trzeba przypomnieć światu, że cena bezczynności znacznie przewyższa działanie. Nie można ignorować Afganistanu, a to, co się dzieje w Afganistanie, niekoniecznie pozostanie w Afganistanie. Czyli krótko mówiąc, zagroził, że jeżeli dojdzie do jakiegoś załamania, to po pierwsze uchodźcy jednak ruszą do sąsiednich krajów, a i prawdopodobnie głód czy jakiś właśnie taki konflikt wewnętrzny też może się rozlać na kraje sąsiednie. No a z drugiej strony, prawda, no, rząd Talibanu, znaczy z całą pewnością społeczność międzynarodowa nie będzie pomagać państwu, które ignoruje społeczność międzynarodową, więc sam jestem ciekaw, jaki był rezultat praktyczny tych rozmów. Nie widziałem żadnych tego typu konkluzji, powiedzmy, na stronach Talibanu, ale być może pojawią się dopiero za jeden dzień lub dwa. No dobrze, proszę Państwa, i to na dzisiaj byłoby tyle. Jak Państwo widzicie, trochę krótszy odcinek. Będziemy dzisiaj mieli jeszcze live'a, przypominam, o godzinie 19.30. Ja tylko przypominam tak, że teraz nie będzie odcinków od jutra aż do końca przyszłego tygodnia. Znaczy będą być może, bo mam Starlinka, proszę Państwa, mam Starlinka i nie będę się wahał go użyć, natomiast jak on będzie działał i czy się da nagrać odcinek, albo też czy się da na przykład zrobić live'a, to ja tego nie wiem, będę dopiero to testował na żywym organizmie widzów i będę informował prawdopodobnie na Twitterze i w tych takich postach na YouTubie, czy odcinek będzie, czy też nie. Przez najbliższe 2-3 dni prawdopodobnie, prawie na pewno nie będzie, potem zobaczymy, czy mi się uda po prostu połączyć, czy też nie. No sam jestem ciekaw, tak, jak ten Starlink działa. Co jeszcze więcej chciałem powiedzieć? Aha, no i właśnie dziękuję Państwu bardzo serdecznie za wsparcie na Patronite i na inne sposoby. Powróciłem do odczytywania listy darczyńców wbrew zakazom AI-a, który twierdzi, zresztą to widać, że w momencie, kiedy zaczynam właśnie czytać listę darczyńców, to nagle spada zainteresowanie odcinkiem i już nie wraca. Czyli jak 100 osób rozpoczyna w pierwszej minucie oglądanie, to do trzeciej minuty dotrwa tylko 70 osób z tych 100. No, statystycznie oczywiście, jeżeli jest 1000, prawda, to tylko 700, więc no, ale trudno, prawda? Ja będę dbał o swoich darczyńców i tak czy inaczej zacznę to znowu odczytywać. Nieodczytywanie jest i było błędem, do którego się przyznaję, także wracamy do starych, dobrych praktyk, a algorytmowi wiadomo, prawda, wirus w serwer. Także dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę, prawda? Zapraszam do live'a o godzinie 19.30. Przypominam, Al-Kilab, Tanbahu, Al-Kafil, At-Tasir, prawda? Czyli psy szczekają, karawana idzie dalej. Ja już się z Państwem żegnam i do zobaczenia na live'ie.